Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Suleciński. Moimi gośćmi są dzisiaj Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Platforma Obywatelska, przed czerwonym mikrofonem, przeciwko czemu protestował
troszeczkę. Dzień dobry Państwu serdecznie.
No to zobaczymy, jak to będzie z tymi mikrofonami. Patryk Dębski, burmistrz Pelplina, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Paweł Trawicki, PSL. Dzień dobry. I Jarosław Szczukowski, który właśnie wkracza do nas z kawą w ręku z SLD. Chcę was po pierwsze spytać o tą tak zwaną wielką politykę. Dzisiaj praktycznie każda partia w Warszawie ma coś ważnego. Przez chwilę wydawało mi się, że SLD nie ma, ale nagle się okazało, że ma coś, co się nazywa nadzwyczajny zarząd SLD, czyli coś musieliście zorganizować na prędce, żeby też dzisiejszego dnia móc powiedzieć, że u was też się coś dzieje. Ale już mówiąc całkiem poważnie, to chcę spytać, jak wy patrzycie na to wszystko, co się tam dzieje? Znaczy mówiąc najkrócej, czy jesteście zdziwieni tym, że partie postanowiły stawiać na młodzież, postanowiły odmładzać to wszystko, co dzieje się na tej płaszczyźnie styku z wyborcami, czyli mówiąc najkrócej, odmładzać swoich kandydatów i czy partie takiego faceliftingu potrzebują? No ty najbardziej faceliftinguje, jak rozumiem, Platforma Obywatelska, Ryszard Świlski.
Ja mam pierwszy teraz powiedzieć, tak? Nie wiem, czy to jest metoda odmładzać, nie wiem, kadry czy kandydatów na, nie wiem, parlamentarzystów. Ja bym się skoncentrował jednak na zwykłej pracy, bo myślę, że to daje efekty. Myślę, że jakieś takie nerwowe ruchy ktokolwiek będzie wykonywał, donikąd nie prowadzą.
Ale chcę spytać, czy na przykład jak pan patrzył na to wszystko, co działo się jeszcze w czasie wyborów prezydenckich, a co myślę, że będzie z równym natężeniem działo się teraz podczas wyborów parlamentarnych, że to wszystko, co duża część działaczy Platformy Obywatelskiej i polityków tej partii uważało za ważne i za ważny swój sukces, czyli na te wszystkie drogi, inwestycje, na to wszystko, co żeście zrobili w ciągu minionych 10 czy 8 lat, to nagle się okazało, że to nie jest tak ważne, jak wyście sądzili, że jest ważne, a ważne jest na przykład powiedzenie wyborcom, że jest niedobrze i że my jesteśmy z wami i że oczekujemy zmiany.
No nie zgadzam się oczywiście z permanentną negacją. Myślę, że w ostatnich miesiącach żyjemy na zasadzie takiej, że wszystko jest źle, nic się nie udało. I rzeczywiście taki przekaz tym był wiodącym przekazem tak naprawdę. Myślę również o tym, że ten element taki historyczny był za mocno pokazywany. Nie było skupienia się na tym, co w przyszłości. Zawsze są osoby niezadowolone i musimy mieć tego absolutną świadomość. Nie wiem, jaka jest recepta, tak szczerze powiedziawszy, na to, żeby chociażby być tym takim bardziej, nie wiem, sexy ugrupowaniem, czy kimś takim, kto chciałby być...
Ale rozumiem, że teraz usłyszałem taką wersję, że wracacie do źródeł, wracacie do swojego programu, jak rozumiem, sprzed 10 lat, czyli z 2005 roku. Nawet przez chwilę pomyślałem, że częściowo wracacie do swojego programu z 2004 i 2003, czyli czasów referendum, tych takich kartoników, które pamiętam, że Platforma wtedy niosła.
Tych, które do niszczelki poszły.
No niestety, ale moim zdaniem one są, jest to o tyle ważne i ciekawe, że no, czeka nas referendum, czyli czeka nas właściwie za 2 miesiące taki wybór, którego jednak dokonać musimy, czyli wybór, czy jesteśmy za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, czy jesteśmy za finansowaniem partii z pieniędzy państwowych i czy jesteśmy za, jak rozumiem, otwartością w sprawach biznesowych, czyli mówiąc najkrócej, wsparciem dla biznesmenów.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to są postulaty Platformy. Od zawsze.
No tak, ale słyszałem, że ostatnio jest taki pomysł, żebyście głosowali 2 razy tak, raz nie, żeby się jakoś wyróżnić troszeczkę
może
jednak.
Może odmiany wreszcie Platforma by zrealizowała jakieś swoje postulaty, to może byłoby łatwiej.
A,
po 8 latach do tego wracać.
No tak, ale częściowo okręgi jednomandatowe, czy też kwestie związane z typem wyborów zostały wprowadzone. Nie do końca, bo ja jestem zwolennikiem wyborów bezpośrednich na starostów, marszałków województwa, okręgów jednomandatowych i tak byłem od samego początku.
No to Patryk Dębski, ty chcesz pytać. Kandydatka na premiera Beata Szydło, to wszystko, co dzieje się w Warszawie, to są takie zmiany, które są jakimś sposobem myślenia, który się zmienił w PiSie, czy to jest jakiś rodzaj mimikry politycznej?
Powiedziałbym tak, historycznie rzecz biorąc, bo to z jakiejś dłuższej perspektywy, to trzeba powiedzieć, że co jakiś czas w Prawie i Sprawiedliwości pojawiali się młodzi politycy, którzy, no jedni byli nazywani spin-doktorami, inni jakimiś tam osobami, które organizowały sprawy związane z kampanią. Różnie to wyglądało. Szczerze mówiąc, zawsze u ludzi młodych, bardzo ambitnych i bardzo skorych do pokazywania się publicznie, istnieje pewien rodzaj niepewności. To jest tak zwana woda sodowa. No jest z tym trochę problem i to muszę chyba uczciwie powiedzieć wszystkim, że czasami tak jest, że kiedy człowiek traci tą taką to poczucie kontroli, wydaje mu się, że jest demiurgiem newsów i PR-owcem nad PR-owcami, że gdzieś się pojawia ta pycha, która potem gubi. To jest bardzo trudne wychować kogoś młodego, ja mówię tak o człowiek jeszcze nie stary, który jednocześnie jest w stanie się trochę powściągnąć z realizacją własnych ambicji.
No te trzy kolejne fale, które wyszły z Prawa i Sprawiedliwości, tak, częściowo teraz wróciły, ale tak naprawdę z tej partii wychodziły pod hasłem pierw Polska 21, tak, potem wychodziły pod hasłem ta Lepsza Polska Solidarna. I Solidarna Polska.
No i to jeszcze teraz sprawa Adama Hoffmana, prawda, i kolegów, którzy też gdzieś tam się...
No tak, ale oni to tylko samolotem latali.
No tak, ale proszę pamiętać, że to jednak była ta młodsza część Prawa i Sprawiedliwości, to moje roczniki i to są osoby, które gdzieś
tam grały. Ale rozumiem,
że
to jest tak, że po tych doświadczeniach, no, jaki wniosek z tego wyciągnęliście?
Wniosek jest tego taki, że nie jest to łatwe, ale ja chciałem powiedzieć to, o czym mówił Ryszard Świlski. To rzeczywiście jest tak, że inwestycje nie mogą zostać zostawione same w sobie. To, że jesteśmy tutaj dzisiaj, no, ja mogę o sobie powiedzieć, to jest, gdzieś tam pewnie życzę powodzenia kolegom, którzy jadą autokarem do Warszawy na nasz kongres, no ale jestem tutaj, bo nie tylko inwestycje, ale też trzeba z ludźmi trochę być. No jest ten problem, ja nie chcę tu heglowskich didaskali przywoływać i tego być czy mieć, ale nie wystarczy wybudować drogi, nie wystarczy budować plasu. Ludzie oczekują, tak myślę, wspólnego realizowania celu publicznego. To jest chyba dość ważne i to gdzieś chyba tak jak czuję, to się w Platformie zagubiło, bo co z tego, że jest piękna estakada, prawda? Kiedy tak naprawdę ta estakada jest szybko zjadana w sensie PR-owym przez społeczeństwo, bo społeczeństwo oczekuje ciągle zmian cywilizacyjnych, a potem nic się nie dzieje wokół. To znaczy w tym sensie PR-owskim czy takim rzeczywistym dla ludzi równie ważne są cztery place zabaw, jak ta estakada, bo te cztery place zabaw są długoterminowym celem, w którym oni mogą realizować różnego rodzaju czas wolny, spotykać się, spędzać. I gdzieś to mi się wydaje, że to ten moment, Platforma jakby gdzieś tam jej zaginął po drodze.
Czyli nie suma wydawanych pieniędzy, nie ta, bym powiedział, wielkość inwestycji, tylko tak naprawdę te, które służą realizacji czegoś, co może być wspólnym marzeniem, a potem wspólną eksploatacją społeczną.
No i wspólną taką, no już tu używając parafrazy, platformą komunikacji ze społeczeństwem, bo bardzo łatwo jest budować wokół siebie klatkę ze szkła i potem trudno się do tych, z powrotem dostać do społeczeństwa, bo potem sobie człowiek wyobraża, że oni są wszyscy zadowoleni, prawda? Bo też jeździmy tymi estakadami, tymi nowymi ulicami i drogami, ale gdzieś problem jest gdzie indziej, prawda? Gdzieś nie ma przedszkola, ktoś ma daleko do szkoły, gdzieś nie ma publicznej.
No jest gdzieś na końcu tej autostrady, tak, na przykład kolejka do tych rogatek. Ja na pamiętam, że pewnym paradoksem było to, że wszyscy mówili, że Platforma Obywatelska zbudowała autostrady sobie na zgubę, żeby potem ustawić ludzi w tych kolejkach i nagle się okazuje, że zbudowanych autostrad ludzie się przestają cieszyć.
Tak jak do Pelplina. Jest piękna autostrada, która kosztuje 7,40, a nie ma szybkiej kolei miejskiej, która by zabrała taniej wszystkich nas do centrum Gdańska, do Wrzeszcza i aż do pięknej PKM-ki, która jest cywilizacyjnym wyzwaniem. No to jest ten problem, prawda, że mamy...
I burmistrz tego miasta zainwestuje wkład swój do szybkiej kolei miejskiej i nie będzie problemu.
Bardzo chętnie, wspólnie z innymi samorządowcami też o tym myślimy.
No dobrze, to zaczynamy już właśnie temat naszej drugiej części spotkania, bo chciałbym was potem spytać o to, co można zrobić, nim wszystkie partie zjednoczą się w jeden front jedności narodu i wszyscy będziemy zgodnie budowali lepsze Polskę. Chcę spytać, co się dzieje w PSL-u, bo ja słyszę jakieś różne nazwiska, pokazują mi różne zdjęcia, jak tam się ktoś z kimś całuje, ktoś komuś odmawia pocałunku. Czy to jest tak, że tak naprawdę wciąż jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe nie pogodziło się po tym dość niespodziewanym zwycięstwie Janusza Piechocińskiego, no już prawie 3 lata temu, prawda? I że wciąż sympatycy Waldemara Pawlaka myślą, jakby tu wrócić albo chociaż zaszkodzić Januszowi Piechocińskiemu.
No, w PSL-u panuje bardzo kordialna atmosfera, stąd może te
relacje. Wszyscy się tak całują?
Natomiast ten taki, bym powiedział, odblask tęczowy polityki to raczej jest kojarzony z Platformą, nie z PSL-em, także myślę, że to są przejawy przyjaźni, natomiast co się dzieje w PSL-u? W PSL-u trwa dyskusja wewnętrzna o tym, w jaki sposób dobrze przygotować się na kolejne 4 lata. Wiadomo, że decyzja polityczna to jest taka materia, w której liczy się czas. Tak? Najlepsza decyzja podjęta w złym czasie to zła decyzja. Także myślę, że teraz jest czas dyskusji, rozmów, twarzy i nazwisk w PSL-u jest bardzo wiele i trzeba przyznać, że są to młode twarze.
No ale ja odnoszę takie wrażenie, że wyście tak, dość dobrze przyjęli 20% wynik w wyborach samorządowych, za to bardzo źle przyjęliście 1,5% wynik w wyborach prezydenckich. Wydaje mi się, że oba są jakoś nieprawdziwe, jeśli chodzi o realne poparcie dla PSL-u. To, czego możecie się spodziewać w wyborach parlamentarnych, to jest zawsze taka próba przekroczenia progu i potem szczęśliwy moment, że ten próg przekroczyliście, albo przekroczyliście go trochę więcej. Za każdym razem, jak ja długo pamiętam polską politykę, czyli od tych 20 paru lat, tak było. Czy wy, jakby to powiedzieć, macie gorszą pamięć ode mnie, czy jest w tym jakiś element nowej nerwicy jakiejś, która się pojawiła, a może wy wiecie coś więcej, że może rzeczywiście jest to tak, że tym razem rzeczywiście PSL może nie przekroczyć tego progu?
W Polskim Stronnictwie Ludowym są środowiska, które cechują się pewną, powiedziałbym, nadwrażliwością emocjonalną i może rzeczywiście...
Na sondaże.
Zawsze jest tak, że grupa, nawet jeżeli jest mniejsza, ale bardziej... ale głośniejsza, albo ciesząca się większym zainteresowaniem, bo no wiadomo, media poszukują eventów politycznych, tak? Także oni będą w centrum zainteresowania. Według mnie w Polskim Stronnictwie Ludowym, jeżeli będą zmiany, to nie będą nerwowe ani histeryczne, tylko będą następstwem pogłębionej refleksji i ze spokojem czekam na to, co się wydarzy, przy czym nie spodziewałbym się jakichś wielkich fajerwerków.
Czyli Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie jeszcze prezesem waszej partii po dzisiejszym dniu?
Chyba, że takie będą pogłębione refleksje.
Znaczy, chcę spytać po pierwsze, tak, czy
Władysław Kosiniak-Kamysz jest czasami 5 minut realnym, to cała epoka.
No tak, ale chcę spytać, czy Władysław Kosiniak-Kamysz jest realnym liderem, czy jednym z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ja pamiętam, jak on wchodził do polityki na reklamy, właśnie. Bo jeżeli ktoś jest naturalnym, wewnętrznym liderem i jakiś czas przed jego liderowaniem zaczyna się o tym mówić, to stawia duży znak zapytania przy tym
czyli
przyszłym liderowaniu.
Czyli jak ci doktorzy w PiSie, tak? Trochę tak.
Tak jest, a przecież w PSL-u jest zawsze jeden pewny kandydat, czyli Waldemar Pawlak i ja się spodziewam takiej pogłębionej dyskusji, że trochę to będzie tak, że znowu Waldemar Pawlak wróci, bo przecież pamiętajcie, że on ma swoich zagończyków i swoje zastępy wiernych, które nie minęły w sobie.
Choć ja muszę powiedzieć szczerze, że Waldemar Pawlak, myślę, że pewnie jeśli wróci, to dopiero po, czego jak rozumiem, nie życzymy sobie w tym gronie, bo chcielibyśmy wciąż PSL wśród rozmówców sobotniego śniadania widywać po ewentualnie nieszczęśliwie przegranych wyborach, ale to już jakby zupełnie inna sprawa. SLD sobie cichutko siedzi, no bo właśnie nic nie miało w tym razem, żadnego eventu. Wasze obalanie przewodniczącego Millera już minęło szczęśliwie, bez skutków dla przewodniczącego Millera. Teraz się jednoczycie.
Tak, to prawda. To znaczy, rzeczywiście to obalanie, to zmiana kierownictwa miała charakter bardziej chyba medialny niż rzeczywisty. Była bardzo dobra Rada Krajowa.
Wszyscy wsłuchiwali się przez zamknięte drzwi w hałasy, które dobiegały stamtąd. Były one głośne, ale wyszli wszyscy razem.
Na której między innymi no, jakby włączono też nowych ludzi, także młodych ludzi, także doświadczonych do tego kierownictwa. Tam wiceprzewodniczącymi nowymi zostali Marek Balt, który był kreowany na takiego lidera opozycji, Dariusz Joński, także Katarzyna Piekarska, która głośno krytykowała Leszka Millera po wyborach prezydenckich też uzupełniła skład zarządu. Paulina Piechna-Więckiewicz, która jest jedną z wiceprzewodniczących SLD, została osobą odpowiedzialną za te prace programowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także wbrew temu, co nieżyczliwi nam ludzie chcieliby widzieć, Sojusz Lewicy Demokratycznej ma się dobrze.
Znaczy jest zjednoczony, ale czy to oznacza, że ma się dobrze?
Prace programowe trwają. Też w ostatnim tygodniu, 17 czerwca, było takie spotkanie z inicjatywy Jana Guza i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, kiedy wiele partii, organizacji lewicowych spotkało się i dyskutowało o wspólnym starcie, o wspólnej liście. Tam też między innymi była Barbara Nowacka, która program takiego wspólnego bloku ugrupowań lewicowych ma przygotowywać.
Przy czym przypomnę, że pani Nowacka jest wciąż członkiną twojego ruchu, czy
tak,
też partii Janusza Palikota, który na tym spotkaniu nie był, a nawet bym powiedział je kontestował. Nie było tam przedstawicieli tego, co słyszałem, partii Razem, która powstaje, jak rozumiem, na razie bez znanych nazwisk i bez znanych liderów. Nie było też chyba przedstawicieli, z tego co zrozumiałem, tej tak zwanej inicjatywy profesorskiej, czyli pani profesor Środy i pana profesora Kika.
To znaczy ta inicjatywa profesorska, ja sam słuchałem profesora Kika, jak mówił, że już się z tej inicjatywy zdążył wycofać w międzyczasie, więc nie wiem, czy ta inicjatywa akurat jeszcze żyje. Natomiast byli przedstawiciele wielu organizacji, wielu środowisk, byli przedstawiciele Unii Pracy, byli przedstawiciele Zielonych, była Ania Grodzka, także Sojusz Lewicy Demokratycznej w trosce o także lepszą reprezentację tych ludzi o wrażliwości lewicowej w przyszłym parlamencie. Po pierwsze jest zjednoczony, po drugie robi krok wstecz, także po to, żeby umożliwić tym innym wartościowym na scenie politycznej po lewej stronie tej sceny ludziom wspólny start w wyborach parlamentarnych.
Jedna lista pod nazwą Lewica?
Mam nadzieję, że to się uda. Co do nazwy, myślę, że to jest mniej istotne. Bardziej istotny jest program, bardziej istotne są wartości. Te wartości nas łączą i tak naprawdę są ważne dla bardzo wielu Polaków i w tym sensie trzeba stworzyć tym właśnie Polakom i tym wyborcom możliwość i szansę głosowania na taką wspólną listę. Mam nadzieję, że taka jedna wspólna lista powstanie.
I sondaże, w których dość często ostatnio nie znajdujecie się powyżej 5%, was nie przerażają?
Sondaże oczywiście są pewnym sygnałem alarmowym. Zawsze lepiej mieć sondaże lepsze niż gorsze. Natomiast wyciągamy wnioski też z ostatnich wyborów, w tym z wyborów prezydenckich. I po prostu chcemy też zaproponować zjednoczoną wspólną ofertę po to, żeby zmobilizować wyborców o tej lewicowej wrażliwości, pokazać im realną alternatywę zarówno dla Platformy, jak i dla PiS-u.
Czy wam się nie marzy jakiś lewicowy kukiz? Mówiąc najkrócej, dość charakterystyczne jest to, że w wielu europejskich krajach w tej chwili mamy charyzmatycznych lewicowych przywódców, wywodzących się zresztą często z wcale nie tych, bym powiedział, tradycyjnych lewicowych partii, szczególnie socjaldemokratycznych. No akurat na południu to często są byli liderzy komunistów tamtejszych, którzy się w międzyczasie zdążyli rozwiązać albo przestać istnieć i teraz mamy takie ugrupowania zarówno w Hiszpanii, jak i we Włoszech, jak i w Grecji. Przy czym to są ugrupowania charyzmatycznej lewicy. Polska, co dziwne, ma teraz taki czas charyzmatycznych liderów, ale nie ma charyzmatycznej lewicy. Czy to oznacza, że w Polsce ta potrzeba lewicy jest przeceniana?
Wydaje mi się, że potrzeba lewicy, jeżeli byśmy opierali się na poziomie wartości, na tym poziomie programu, jest taka sama jak we Włoszech, jak w Hiszpanii, jak w Grecji, zwłaszcza, że problemy są podobne. Te problemy społeczne, bezrobocie, także bezrobocie wśród młodych ludzi, to może nie jest tak drastyczne jak w Hiszpanii, ale mimo wszystko te problemy społeczne są i są dosyć poważne w różnych dziedzinach, w dziedzinie usług publicznych, ochrony zdrowia, edukacji, dostępności, równości szans i tak dalej. Także tych światopoglądowych sprawach, gdzie jesteśmy no, jako Polska dosyć mocno zacofani na tle Unii Europejskiej. Natomiast no, rzeczywiście tak się jakoś stało, jakby historia polskiej sceny politycznej i systemu partyjnego spowodowała, że nie wiadomo dlaczego
tak się
ten ruch protestu jest raczej prawicowy.
Tak. Ryszard Ćwilski, Patryk Demski, Paweł Trawicki, Jarosław Szczukowski. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Suleciński, rzeczywiście bez krawatów, Ryszard Ćwilski, członek zarządu województwa z Platformy Obywatelskiej, Patryk Demski, burmistrz Pelplina z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Szczukowski z SLD i Paweł Trawicki z PSL. Chcę was pytać, a czego wy oczekujecie po tym wszystkim? Znaczy, za chwilę część z was pewnie znajdzie się na jakichś listach, których trzeba będzie kandydować do Sejmu czy do Senatu. Czy bycie na takiej liście w tych wyborach będzie łatwe? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że ta kampania może być w ogóle bardzo trudna. Znaczy, że kontakt z ludźmi też może być bardzo trudny, dlatego że te nadzieje, opinie też, no co by nie powiedzieć, taka, bym powiedział, plemienna nienawiść wcale nie jest mniejsza niż w dawnych czasach. Wydaje mi się, że w ogóle ta kampania będzie także dla tych, którzy będą kandydowali, no, trudnością złapania kontaktu z wyborcami i wspólnego języka.
Pan redaktor powiedział to tak, jakby start do Sejmu to była kara czy nagroda, już teraz do końca nie wiem, szczerze powiedziawszy.
Trudno mi powiedzieć, jak na was patrzę, to może kara.
Kara. I wszyscy się uśmiechnęli, tak?
Szczególnie na niebiorące miejsce, to jest kara, tak, to prawda.
W tym gronie trochę rozmawiamy też o takiej rzeczywistości. Ja zastanawiam się nieraz, ile osób tak naprawdę interesuje ta kwestia, znaczy ile osób się fascynuje tą grą, tą sytuacją.
Tymi procentami tam.
Tak jest. To jest podstawowe pytanie, bo jeżeli nie ma jakiegoś zdrowego rozsądku i podejścia, że jest życie poza polityką, to wtedy rzeczywiście to jest koniec świata dla niektórych ludzi. I taki start i złapanie się, nie wiem, do parlamentu, tak to powiem, chociaż nie chcę, żeby to tak było pejoratywnie odebrane, no to rzeczywiście jakby Pana Boga za nogi. Ale no trochę trzeba stąpać po ziemi i patrzeć racjonalnie.
Choć mnie się wydaje też, że pojawia się pewien problem, dlatego że polityka zrobiła się czymś takim, jak takie trochę medialne pole bitwy, na które Polacy patrzą często z boku. Gdy tymczasem nie odnoszę takiego wrażenia, żeby mieli takie poczucie, że to jest przyczyna i skutek. Znaczy, na coś głosowaliśmy, żebyśmy coś uzyskali z tego. W samorządzie tak się jeszcze zdarza, że Polacy potrafią mieć takie poczucie pomiędzy głosowaniem i potem egzekwowaniem pewnego rodzaju rzeczy. Choć też już nie jestem pewien, proszę wybaczyć, na poziomie województwa czy nawet dużego miasta, że to funkcjonuje. To być może pod tym względem Patryk Dębski może mieć takie poczucie, że idzie sobie ulicą i spotyka kogoś i mówi na przykład ten ktoś, że liczył na coś więcej albo na coś innego niż uzyskał. Jest to taki prosty kontakt.
Ale tu się nie zgodzę. Znaczy, na poziomie samorządu pozostało to absolutnie. Czy to jest duże miasto, czy małe miasto, czy miasteczko, to zostało absolutnie. I tak cały czas jest, bo każdy z nas gdzieś mieszka. Tak? Znaczy, Gdańsk nie jest centrum świata i centrum województwa. No, przecież jesteśmy z mniejszych, większych miejscowości. Ludzie nas znają. I każdy mówi, a teraz sprawdzam to, o czym mówiłeś, albo to, o czym powiedziałeś, że zrobisz. Tu nie ma dyskusji żadnej, jeżeli chodzi o to, że uciekamy gdzieś, nie uciekniemy.
Jest chyba jeden problem to zasadniczy, że dla ludzi jest całkiem niezrozumiałe albo trudne do zrozumienia to, że głosują na jakąś listę, szczególnie do powiatu i do samorządu wojewódzkiego, a nie głosują na marszałka czy na zarząd województwa. Czy trudno im sobie wyobrazić, że głosując na przykład na Platformę Obywatelską, czy na PSL, czy na PiS, czy na SLD, wybierają jakiś kierunek rozwoju województwa. To chyba mi się wydaje, jest dość trudne do zrozumienia i w przypadku tych pośrednich wyborów władz decydujących, czy władz wykonawczych w tych organach kolegialnych jest tym trochę chyba kłopot.
Choć mnie się cały czas też wydaje, że politycy trochę mistyfikują tę historię. Znaczy, muszę powiedzieć, że żebym miał opowiedzieć tak jasno o klarownych programach na poziomie poszczególnych szczebli władzy, aż po szczebel krajowy, to ja muszę powiedzieć nie bardzo. Znaczy, niby się organizuje tak jak dzisiaj te różnego rodzaju programowe debaty, konwencje. Ale jak ja mógłbym odpowiedzieć na pytanie, czym na przykład różni się dziś program PiS-u i Platformy w sprawach na przykład, nie wiem, spółek Skarbu Państwa, jakiegoś podstawowego kierunku, nie wiem, rozwoju infrastruktury. Żebym na przykład powiedział, że nie wiem, jeśli PiS wygra, to będziemy budowali autostrady bardziej na wschodzie Polski, a jak Platforma, to bardziej na zachodzie? Nie wiem.
No, w sprawie spółek Skarbu Państwa to tylko krótko to...
To jest ta sama polityka?
No to przede wszystkim pan minister Karpiński odchodząc pokazał...
To tak całkiem nie jest, dlatego że ja bym jednak rozróżnił dwa poziomy zarządzania tym. Szczerze mówię to jako osoba, która kreowała program Prawa i Sprawiedliwości na poziomie wojewódzkim 8 lat temu. I 4 lata temu w tym też programie byłem w zespole. Ja wiem, że to się nie przekłada na realną jakby popularność, prawda? Ale jednak Jarosław Kaczyński i grupa osób, która jest związana, jest taki zwolennikiem takiej kostycznej, dogmatycznej, programowej pracy. To, co ja kiedyś jakby podziwiałem z boku, tak, ale w cudzysłowie, kolegów z Platformy, którzy szli jakby pod sztandarami, zbierali się na krótko przed i potem robili, prawda, wokół tego fakty dokonane w postaci dopasowywania programu trochę do osób, U nas to było niemożliwe. I teraz patrzę na te zabiegi związane z Instytutem Obywatelskim, z tym, jak to się dzieje. I to nie jest całkiem takie proste, bo zostaję dyrektorem Instytutu Jarosław Wałęsa. Przy całej mojej sympatii jakby tam i znajomości, to jednak, porównując Bartłomieja Sienkiewicza, przy całych jego też znowu przewinach, ale jednak osobę, która kreowała różnego rodzaju związane prace, programy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, znaczy z pewną bazą programową, intelektualną i merytoryczną, to ja muszę powiedzieć, na ten ruch patrzę z takim jakby rzeczywiście powrotem do źródeł, to znaczy chyba tyle tego, że ten instytut będzie pewną taką no, łatką, fiszką, która gdzieś tam będzie widziała, ale znowu nie będzie mieli źródła programowego. Jest różnica i to zasadnicza, bo jeżeli pan redaktor mówi o tym programie rozwoju obszarów wschodnich, i południowych. Oczywiście, znaczy wielokrotnie koledzy z Platformy używali też sejmików, znaczy może nie wprost wobec mnie, ale jednak mówi, prawda, a wy co prawda byście dali pieniądze z Pomorza na wschód. No to, czy to jest argument niesolidarny wobec rozwoju równoważnego Polski, ale też jakiś idiotyczny. Znaczy, bo to, że ktoś dba o sprawy Pomorza, to nie znaczy, że nie widzi Polski wokół i tego, że jest różnica rzeczywiście cywilizacyjna w rozwoju. Znaczy trochę ten, ja to opisałem w wywiadzie do Gazety Wyborczej, taka metoda najsilniejszego łyżkowego, prawda? Gdy do tortu idzie z tą najsilniejszą łyżką, najbardziej się przepchnął i on jest z Pomorza. I trochę też jakby też media podchwytują to w sposób, bo to jest tak łatwo spersonifikować,
no tak, ale
prawda?
To jest takie wrażenie, że my oczekujemy, przepraszam, że tak. Znowu o tym powiem, media, być może też duża tak. Część opinii publicznej, że każdy będzie łyżkowym. Tak. Znaczy, że najważniejsza partia polityczna to jest ta partia, która wyciągnie więcej pieniędzy z Unii Europejskiej. Ale... najważniejszy na Pomorzu jest ten, który wyciągnie dla Pomorza najwięcej, a najlepszy w Gdańsku ten, który najwięcej nie. Osiągnie dla Gdańska.
Nie, pokazały to ostatnie wybory. To znaczy to, że, co, że się wyciągnie najwięcej pieniędzy na nową drogę, czy to daje sukces wyborczy? Nie. Tu jest ten problem, który Platforma gdzieś pogrzebała. To znaczy, mnie się wydaje, nie chcę znowu przeintelektualizować całej tej dyskusji, bo wiadomo, że polityka to dzisiaj w dużym stopniu PR, ale jednak, no trzeba się zastanowić, co robić, jak robić i gdzie uspołecznić te procesy, a potem dopiero realizować rzeczy. To znaczy, to, że się wyrwie najwięcej środków, to nie jest jeszcze gwarancja sukcesu wyborczego, to pokazały ostatnie wybory.
Ale ja się bardzo cieszę, że Patryk tak mówi, znaczy, że wszyscy się nad tą Platformą Obywatelską pochylają, wszyscy tej Platformie, takich ludziom Platformy życzą dobrze, no to myślę, że jesienią nie będziemy się...
No może
się
bez przesady. Mieli... Tak,
jeszcze jedno.
No bo zawsze to jest tak, że tym słabszym trzeba pomagać.
No to dziękujemy.
Znaczy ja was chcę spytać...
Ale to jest istotne, na przykład ta solidarność, o której przed chwilą Patryk Dębski mówił, to jest istotne na przykład także w wymiarze europejskim, właśnie, o którym mówimy. I to niestety jest... Także przewina Platformy Obywatelskiej w tych dwóch kampaniach 2009 i 2014 roku, kiedy jakby mowa była w tych kampaniach europejskich, także do Parlamentu Europejskiego, jak dużo wyrwiemy dla Polski, a nie o miejscu Polski w Unii Europejskiej, o wartościach, o solidarności europejskiej i tak dalej. I niestety to w tej chwili też widzimy, jeżeli mówimy o polityce imigracyjnej Unii Europejskiej, gdzie Polska jest jakby główną siłą, która mówi, że absolutnie żadnych imigrantów nie przyjmować, znaczy przyjmować w ramach solidarności Unii Europejskiej, każdy ilu chce, a Polska nie chce, ewentualnie chce tylko tam chrześcijan z Syrii i będzie patrzeć...
Pod warunkiem, że sami się zgłoszą w naszej ambasadzie
tak,
w Libanie.
I będzie patrzeć jeszcze, jakiego ci uchodźcy są wyznania, co jest w ogóle chyba trochę sprzeczne z konstytucją, że już o idei nie wspomnę. W związku z tym, no tu niestety to jest przewina aktualnego rządu Platformy Obywatelskiej, pani premier Kopacz, gdzie wydaje mi się, że tu ta solidarność europejska jednak powinna przez Polskę być bardziej akcentowana i tu dokładnie w odmiennym kierunku.
No tak, ale mi się cały czas wydaje, że najważniejszym elementem jest przekonywanie Polaków do różnych pomysłów. Bo odnoszę takie wrażenie, że my raczej patrzymy w ten sposób. Robimy sobie badanie, tak. Co Polacy lubią, a czego nie lubią i mówimy to, co lubią, żeby usłyszeć. No i partie polityczne zaczynają w tym momencie dreptać w miejscu, bo każda próbuje zagospodarować te niewielkie pole, które Polacy wychodzi, że lubią.
To prawda, to tak samo jest zresztą przy tym referendum, gdzie Platforma Obywatelska teraz lubi JOW-y i gdzie Bronisław Komorowski pokochał JOW-y przed drugą turą, bo mu się wydawało, że to mu przyniesie jakiś sukces wyborczy i w tym sensie na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej no jest konsekwentny. Kwietnej mówi o tym, że jednomandatowe okręgi wyborcze, co zresztą widzimy na przykładzie Senatu, co widzimy na przykładzie różnych krajów takich jak Wielka Brytania, gdzie niedawno były wybory parlamentarne, no raczej powoduje po pierwsze zabetonowanie sceny politycznej, a po drugie no, to, że większa część społeczeństwa jest w ogóle niereprezentowana
w tych działaniach demokracji. Ja powiem w ten sposób, że ta dyskusja na temat JOW-ów jest z gruba mówiąc trochę, bym powiedział, w Polsce abstrakcyjna, dlatego że myśmy dyskutowali o JOW-ach wtedy, kiedy uważaliśmy, powiem o historycznie 25 latach, kiedy uważaliśmy, że głównym problemem polskiej sceny politycznej jest jej zbytnie rozproszenie. I wtedy był, kiedy był problem, żeby zebrać partię z mniej niż 6 ugrupowań. No, przypomnę, że tak wyglądało początek lat 90. w polskim parlamencie.
Panie redaktorze, pamiętamy.
No właśnie.
Pamiętamy.
I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w tym samym miejscu?
Nie, oczywiście, no, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to był przykład mówienia o tym, że są jeszcze partie, które mają swoje wartości i są
o tym,
konsekwentne w ich wyrażaniu, niezależnie od sondaży opinii publicznej.
Ale zwróćcie panowie uwagę, że partie polityczne poddały się narracji muzyka, jakim jest Paweł Kukiz, którego muzycznie bardzo lubimy, czy też cenimy z dawnych lat. I dzisiaj mówimy o jednomandatowych okręgach wyborczych, o których mówi Kukiz, nie żadna partia tak naprawdę, bo taka jest rzeczywistość.
Ale Bronisław Komorowski niestety.
No ale mówi, że poddaliśmy. Znaczy, kto poddał?
No,
my jesteśmy przeciwnikami JOW-ów, znaczy, z całym szacunkiem, bo to jest tak trochę, to jest łatwo powiedzieć. To jest tak
bardzo lubię Patryka Dębskiego, on jest pierwszą osobą z PiSu od jakichś dwóch miesięcy, która powiedziała szczerze, że są przeciwnikami.
Ja jestem, mówię o sobie i mówię to z punktu widzenia polityka lokalnego, który wie, jak to jest. I to jest uczciwsza teza w tym sensie, że my mamy przecież ogromne połacie w sensie cywilizacyjnym kraju, gdzie na pewno wygrają nasi przedstawiciele. Znaczy Polska Środkowa, Wschodnia i Południowa, więc mówię to trochę uczciwie, bo Platforma mówi tak. To jest podobnie jak z finansowaniem partii politycznej, prawda? Że my może nie jesteśmy przeciw JOW-u, raczej jesteśmy za, bo zawsze coś ugramy. No my też coś ugramy na JOW-ach, być może nawet więcej, ale mówimy tak, że JOW-y są istotnym zagrożeniem dla demokracji lokalnej. I tego trochę znowu silnego łyżkowego, bo proszę sobie wyobrazić, ja znam, już zamknę oczy i widzę w powiatach, mogę powiedzieć dzisiaj, kto zostałby posłem tam i niekoniecznie byśmy się z tego chyba wszyscy cieszyli. To jest trochę też, Ryszard, do ciebie też trochę taka dyskusja, że ty też dobrze wiesz. Ja mogę zamknąć oczy i powiedzieć ci, kto u ciebie byłby posłem, ja mogę u siebie zamknąć oczy. To chyba nie o to chodzi, prawda? Bo potem się tworzą różnego rodzaju trudne kotery. Trudne powiązanie i trudnego rodzaju niereprezentatywna część społeczeństwa, która potem ma swoje aspiracje, a nie ma swojego
przedstawiciela. To tylko jedno zdanie. 5 minut wcześniej, Patryk, powiedziałeś o tym, że chcielibyśmy, a tak zrozumiałem intencję przynajmniej, na poziomie powiatu, województwa wybierać starostę, marszałka, to dlaczego na tym samym poziomie, czyli parlamentarnym, nie możemy wybierać posła?
Co do starosty mam duże wątpliwości, dlatego że to jest w ogóle dyskusja.
Czy powiat.
Tak, to jest większa. Natomiast co do województwa, myślę, że tak, że trzeba by zupełnie inną bazę przygotować jednak prawną, bo to się tak nie uda, jakby głosowanie na marszałka bez kontekstu zaplecza politycznego i partii politycznej. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że powstaje silny ruch na przykład, no nie wiem, Kaszubski, tak, który kreuje na tyle silnego lidera, który zostaje bez zaplecza marszałki. No co wtedy, prawda?
Rozproszone głosy pomiędzy partie polityczne, oni zbierają 40%
i jest kłopot wtedy, jak to ma funkcjonować, więc trochę to by trzeba było się zastanowić.
No to nie, albo mamy mądrość oświeconą i dokonujemy takiego wyboru, albo dzielimy. No to albo tak, albo tak.
Ale to nie jest to samo, co z JOW-ami. To jednak jest inna dyskusja. Jednak JOW-y to jest, pamiętajcie, władza uchwałodawcza na najwyższym stopniu. To od tego zależy kierunek rozwoju Polski, prawda?
To
jest zupełnie inna sprawa, prawda?
Paweł Trawicki straszliwie zamilkł po tym trudnym doświadczeniu, jakim była konieczność mówienia o sporach wewnętrznych. Rozumiem, PSL jest przeciwko JOW-om, niezależnie od tego, że jesteście wciąż w koalicji z partią, która tego referendum chce.
To jest taka sytuacja, tu można nad wieloma pomysłami ostatnich tygodni koalicjanta zamilknąć, bo tu mam wrażenie, że prezydent Komorowski, jak już nie będzie prezydentem, czyli trochę pośmiertnie, będzie dobijał z Platformę, no bo wiadomo, że wspieranie tuż przed wyborami pomysłów Pawła Kukiza, który to zabierał głównie Platformie, no jest takie, bym powiedział, bardzo ekwilibrystyczne. I być może w PSL-u nikt by nie wpadł na taki pomysł i może dlatego mnie to zadziwiło.
Aha, no ale to w takim razie chcę was pytać, wy będziecie głosowali w tym referendum 2 razy nie na pewno na początku, tak dobrze myślę? Czyli zarówno jesteście za finansowaniem partii z funduszy publicznych, jak i jesteście przeciwko JOW-om.
Znaczy tutaj bym powiedział obrazowo to podobnie jak przy wyborach prezydenckich, tak? Rzeczywiście premier Piechociński jakby poparł kandydata, czyli wskazał elektoratowi PSL-u jak czynić, natomiast sam kandydat, czyli Adam Jarubas, czegoś takiego nie zrobił, pozostawił swobodę. Także myślę, że PSL traktuje poważnie swój elektorat i tu nie będzie żadnych wytycznych, tylko jesteśmy środowiskiem rozsądnym, także...
Znaczy, ja myślę, że wiele ugrupowań próbuje do tego referendum tak podchodzić, żeby jakby go nie było, to by było najlepiej.
To znaczy, może jedno zdanie jeszcze odnośnie tego referendum. To referendum to po pierwsze jest wielkie oszustwo. To znaczy, to po pierwsze jest jakieś...
Co, wynik jest znany już?
Jakiś prezent za jednak sporo pieniędzy pozostawiony w spadku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. No to jest oszustwo w tym sensie, że będziemy głosować tuż przed wyborami parlamentarnymi, a to nie ma związku z wyborami parlamentarnymi, więc to jest mentalne oszustwo, bo to jest jakby sygnalizowanie wyborcom, że jeżeli będą za jednomandatowymi okręgami, to tak będą wybierać parlament. No będą w 2019.
Pod warunkiem, że parlament to
zmieni konstytucję. Zresztą zabawne, tak? Bo Platforma nie zrobiła w istotnych rzeczach dla ludzi, prawda? Pójście sześciolatków do szkół, rzeczy, tak. Które ludzie oczekiwali społecznie, a tu robimy referendum w sprawie fikcji, która tak naprawdę nie będzie miała żadnego
rolnego wpływu. To jest zupełna fikcja, to najwcześniej za 4 lata, więc to jest pozbawione sensu i logiki. No poza tym, no to jest troszeczkę ten kształt tych pytań referendalnych, no to jest taki, czy chcemy być piękni, młodzi i bogaci. No chcemy, no i co z tego wynika.
Ale to znaczy, że, no, chyba, że będziecie też robić wszystko,
jedyny żeby... warunek spełnia.
No chyba, że już jesteśmy.
Tak. Ale czy będziecie robić wszystko w takim razie, żeby tego referendum skutecznego nie było? Mówiąc najkrócej, nie agitować, nie kombinować, nie ustosunkowywać się. Im ciszej wokół referendum, tym lepiej?
Po prostu frekwencyjnie myślę, że to umrze, tak szczerze mówiąc. Tak,
no chyba tak wszyscy myślą.
Tak myślę. To
Paweł
po pierwsze...
Kukiz, pytanie, czy zrobi z tego swój sztandar, czyli mówiąc najkrócej, nawet... czy jego ugrupowanie będzie traktowało to jako taki, bym powiedział...
O ile to ugrupowanie powstanie
właśnie
do tego,
szybki start do kampanii
parlamentarnej? Ważniejsza od odpowiedzi na pytanie będzie odpowiedź na to, ile osób pójdzie na to referendum. To chyba pokaże w ogóle realną siłę jakiegoś takiego projektu. Szkoda, że jedyne referendum, które mamy od 8 lat, dotyczy tak spraw błahych, jak... może powiedzmy nie błahych, no ale nieistotnych z punktu widzenia mechanizmów rządzenia krajem. Długoterminowo jest jakimś takim właśnie socjologicznym eksperymentem, który ma odpowiedzieć, jak się czuje społeczeństwo w odpowiedzi na to pytanie, ale to nie daje realnych. Dajmy społeczeństwu szansę, tak mi się wydaje chyba, na realne pytania, no właśnie na to, prawda, czy dzieci mają iść do szkoły, czy nie, prawda? No nie bądźmy mądrzejsi od rodziców w tym kwestii.
Na przykład.
Prawda? To jest jedno z pytań referendalnych, które mi się wydaje jest gwarantem jakiegoś sukcesu jakby na poziomie głosowania, bo ludzi to interesuje, prawda? Na pewno ci rodzice pójdą, na pewno ich pójdą dziadkowie, prawda? Na pewno pójdą ci, którzy pracują wokół, bo, prawda? Bo sobie organizują życie, prawda? Tak jak my dzisiaj nie wiemy, ile sześciolatków, ile pięciolatków męczymy się z tymi odwołaniami, jako z punktu widzenia organu wykonawczego dla mnie to jest koszmar.
Choć mnie się cały czas wydaje, że taki pomysł na to, żebyśmy rozstrzygali referendalnie różne rzeczy, to jest taki pomysł trochę zastępczy. W momencie, kiedy polscy politycy, no być może w pełni zasłużenie doprowadzili do tego, że parlament jest szalenie popularny i że decyzje parlamentu są, nawet przez często liderów ugrupowań partyjnych, no wyraźnie traktowane nie do końca poważnie, to nagle się okazuje, że mówimy, no może referendum. Ja cały czas odnoszę takie wrażenie, że ten prawdziwy mandat to jest mandat jednak znajdujący się w parlamencie. I jeśli parlament potrafi się wsłuchiwać w opinie społeczne, potrafi dyskutować z tymi opiniami, to nie nastąpi takie oderwanie, które potem nagle uruchamia mechanizm kolejnych referendów. Bo w polskich warunkach my mamy takie poczucie, że parlament powinien skupiać jednak i tak mamy zbudowany ustrój państwa. My nie jesteśmy Szwajcarią, która ma podział na poszczególne kantony, w związku z tym referendum jest ważną instytucją, ale dlatego, że ona rozstrzyga zarówno na poziomie kantonów, jak i całego Związku Helweckiego no pewne rzeczy, których parlament właściwie nie ma prawa rozstrzygać, oni mają silne poczucie, że oni są jednak związkiem poszczególnych
po czym pan redaktor wnosi, że społeczeństwo nasze nie będzie aktywne w referendum, bo tych referendów nie było. No trochę to jest idem per idem tłumaczenie. No zacznę tak. A jeżeli parlament podejmuje decyzję, czy większość koalicyjna, które są w sprzeczności z jakimś dużym ruchem społecznym, który oczekuje zmian. Znaczy, czy trzeba dać im możliwość wypowiedzenia się, czy nie. Prawda? Oczywiście, że łatwiej jest. Mówię to też z punktu widzenia rządzenia, bo ja jakby nie widzę tak wielkiej winy Platformy w tym, że nie chciała tego referendum, bo to jest logiczne, że nie chciała pewnych rzeczy, które będą jakby wykonywały trudności i będą przeciwko im programom. Ale trzeba się zastanowić, czy trochę nie zabijamy sami demokracji, bo mówimy tak, no rządzi większość, my trochę wiemy lepiej, nie będziemy was dopuszczać do referendów, nie będziemy wam pozwalać decydować na poziomie lokalnym, ale to się potem przenosi, prawda? U mnie była dyskusja na temat budowy elektrowni węglowej, która się odbyła poprzez plan zagospodarowania przestrzennego, nie przez referendum w gminie, prawda?
Potem no ale właśnie decyzja... o tym myślałem.
Czyli... No właśnie, ale dlaczego? Czy gdyby... Bo nikomu do głowy nie przyszło, żeby zrobić referendum lokalne, bo ten instrument jest martwy, więc jeżeli go nie reanimujemy na poziomie krajowym, gdzie będzie spór PR-owski, nie taki błahy jak przy JOW-a, który jest nie do zjedzenia w sensie takim merytorycznym, prawda? Bo co to dla ludzi jest JOW-y? No, pójście mojego dziecka, czy ma 5 czy 6 lat do szkoły, to jest dla mnie to ważna jedna, decyzja,
to
prawda?
To jest jedna z rzeczy, o których Patryk Dębski mówi, ale są także kwestie, przecież były ważniejsze, przedłużenia wieku emerytalnego, tak, były kwestie emerytalny, tak. Jakby zmiany w ogóle systemu emerytalnego, tak? Likwidacji OFE. Są kwestie związane z ochroną zdrowia, no, które zresztą wychodzą ze zdwojoną siłą przy osobie nowego ministra i jego tam aktywności na Śląsku, czyli tej takiej no, swoistej komercjalizacji, w której to dziedzinie akurat samorząd pomorski jest liderem w kraju.
Dziękuję.
To nie jest powód do dumy akurat z mojego
akurat tutaj to byśmy może trochę polemizowali.
W każdym razie no, jest wiele tych kwestii społecznie istotnych, którymi można by się było zająć w referendum, natomiast akurat nie tymi, które w tym referendum...
Ja sobie pomyślałem, że tak przysłuchuję się trochę tej rozmowie, dlatego że pomyślałem sobie, że żyjemy w normalnym kraju. To znaczy, że pomimo tego, o czym rozmawiamy, czy referendum, iść na referendum, czy pytania są sensowne, bezsensowne, to życie wokół nas się toczy. Rozwija się gospodarka, jest normalnie, nie ma żadnych zagrożeń, więc ja traktuję też trochę tę rozmowę jako jedną z wielu rozmów w życiu nie tylko publicznym, ale ludzi mieszkających tutaj. I naprawdę nie ma myślę się czym ekscytować. Znaczy, po prostu trzeba robić swoje na każdym poziomie. Ja teraz nie mówię, czy to referendum jest błędem, nie jest błędem, bo to tak naprawdę...
I tu akurat jesteśmy zgodni, tak, nie ma się nim co ekscytować.
Nie ma co się ekscytować.
No trzeba... tak, ale ekscytować się powinniśmy pewnymi tematami, które gdzieś za tym referendum się mieszczą, bo ja odnoszę takie wrażenie, że popularność Pawła Kukiza i popularność różnego rodzaju tego rodzaju haseł, ona się bierze z pewnej jednak frustracji pokolenia, które mówi, że wszyscy starzy politycy i wszystkie partie, które rządzą i rządziły i będą rządzić w Polsce, ich nie reprezentują, służyły. Prawda? I że oni oczekują czegoś zupełnie nowego, jakiegoś nowego rozdania. No i to jest moim zdaniem to pytanie, które się gdzieś tam za tym mieści i czy w związku z tym wy powinniście się, mówiąc najkrócej jako przedstawiciele owych czterech najważniejszych partii politycznych, mówiąc inaczej, zreformować i zmienić to nastawienie społeczne, czy też poddać się temu prądowi i powiedzieć, no to w takim razie na nowo rozdajemy karty.
Zachęcam młodych ludzi do tego, żeby uczestniczyli w życiu społecznym, politycznym, samorządowym, tak jak my, patrząc na nas tutaj czterech siedzących, kiedyś wystartowaliśmy. Chętnych, czy też kolejki nie ma, niestety. Ja z chęcią się gdzieś tam odsunę, nie wiem, zrobię miejsce. Nie jest to dla mnie żadnym problemem. Problem polega na tym, że osoby, o których rozmawiamy, są aktywne w sieci, są aktywne na portalach społecznościowych, a mniej są aktywnością tak naprawdę rzeczywistą. Znaczy rzeczywistość młodych ludzi niekiedy przerasta. Łatwiej być aktywnym, zaangażowanym, takim no-name'em trochę. A jak trzeba coś zrobić, to rzeczywiście tej aktywności nie ma. I rzeczywiście myślę jest tak, jak tutaj jesteśmy u pana w studio, że trochę o tych ludziach zapomnieliśmy. To znaczy pomyśleliśmy, że oni nie mają takiej siły sprawczej. Okazało się, że jest to grupa, z jednej strony zawsze te 10-12% osób niezadowolonych. Doszedł do tego jeszcze komunikat medialny i efekt jest widoczny.
Ja bym to trochę inaczej scharakteryzował, że pierwszy raz mamy do czynienia z taką otwartym zagospodarowaniem tej takiej części społeczeństwa, która nie odnajduje swojego lidera, bo pomijam Andrzeja Lepera, który był jak gdyby liderem buntu, ale dość określonego, prawda? Trochę to PSL przeżył, prawda? Czyli bunt jakby przeciwko establishmentowi, który oderwał się trochę od realnych problemów chłopów, rolników i gospodarzy, prawda? To trochę arebur. Andrzej Leper zrobił taką sytuację, ale teraz mamy trochę większy problem. Jest w polityce taki moment, nie wiem jak go nazwać, to jest rzeczywiście to magiczny pstryk, kiedy partia staje się passé. myśmy to przeżyli już dwukrotnie. Ja mówię o tym z rozrzewnieniem z tymi czasami. Dlaczego? Dlatego, że to nas bardzo wiele nauczyło. Koledzy z Platformy teraz dostają po nosie pierwszy raz w historii. Od 8 lat, proszę pamiętać, też jak strasznym, jakby socjologicznym eksperymencie oni uczestniczą. Znaczy, przez 8 lat większość z nich jednak była pompowana sondażami. Ja pomijam tutaj Pomorze, bo możemy, jakby mogę powiedzieć raczej pozytywnie o moich kolegach. Natomiast znam osoby, które wydawało się, że są demiurgami w województwie, prawda? Decydowały od powiatowego lekarza weterynarii poprzez różnego rodzaju dofinansowanie rzeczy i nagle teraz społeczeństwo mówi, dobrze, ale to nie było najważniejsze, bo wy już jesteście dla nas passé, wy jesteście tą zgraną kartą, tą właśnie tą negatywną ikoną popkultury, to Michał Kamiński wymyślił rzecz. Czy dzisiaj bycie w Platformie jest trochę obciachem i mało tego, ci trolle internetowi, to jest dla mnie zaskakujące, bo pomijam tych, którzy tam partia
ci
wynajmuje. Tak, ci hejterzy. Tak, pomijam tych, prawda, bo to jest jakieś tam mediana, prawda, za którym... Ale proszę zauważyć, co się stało w sensie jakby takich mediów nowej komunikacji. To znaczy dzisiaj, dość jestem aktywny tam, ale nie kreuję, ale staram się uczestniczyć w tym, to dzisiaj, gdybym tak szczerze mówiąc, na każdy wpis kolegów z Platformy jest kilkadziesiąt wpisów różnego rodzaju przypomnień z nieodległej przeszłości.
No ale zobaczymy, jak to się wszystko, prawda, potoczy, bo to myślę, że nasili się w kampanii. Przypomnę nam, że moimi gośćmi byli Ryszard Świlski, Patryk Dębski, Paweł Trawicki, Jarosław Szczukowski. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dobrej soboty życzymy.
Dziękujemy.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.